Witam Państwa, Lech Pilarski. Jutro mija rocznica wyboru biskupa krakowskiego, kardynała Karola Wojtyły, na stolicę Piotrową. Został papieżem Janem Pawłem II. W naszym studiu profesor Krzysztof Sychowicz z Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Jak doszło do wyboru papieża Polaka?
Przede wszystkim dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Powiedzmy, że jest to niezwykle złożona sytuacja. Przede wszystkim w tym wypadku mamy do czynienia zarówno z bardzo skomplikowaną sytuacją i wewnątrz Polski, i w Europie Wschodniej, ale także
w samym
Watykanie, w samym Kościele. Pamiętajmy, że jest to okres bardzo krótkiego pontyfikatu Jana Pawła I. Jest to jednocześnie okres jednak burzliwej rywalizacji między blokiem komunistycznym a państwami świata zachodniego. Dodatkowo też również jest to czas jednak ograniczania i próby zdobywania coraz większej kontroli nad Kościołem rzymskokatolickim w Polsce przez nasze władze komunistyczne, które przecież od końca II wojny światowej dążyły do albo wyeliminowania, albo też przynajmniej ograniczenia wpływu Kościoła na społeczeństwo. Tak więc tutaj te wszystkie elementy będą odgrywały bardzo istotną rolę. Sam Karol Wojtyła będzie osobą, która zetknie się przecież i z inwigilacją, i z represjami stosowanymi wobec Kościoła przez władze komunistyczne. Będzie znał on realia funkcjonowania tego systemu. I pamiętajmy też, nie jest to ona najważniejszą postacią w polskim kościele, ponieważ taką osobą jest bez wątpienia prymas Stefan Wyszyński. I jeżeli chodzi o rok 1978, o październik, jeżeli chodzi o kandydaturę Polaka, a na pewno jeszcze kogoś z Europy Wschodniej, to nikomu to nawet nie przychodziło do głowy.
I ale teraz... co musiało się stać w kościele, żeby dojrzeć do tej kandydatury osoby spoza Włoch, bo pół tysiąclecia w kościele zawsze był wybierany Włoch papieżem.
Tak, około 455 lat jest to okres, kiedy głową Kościoła katolickiego praktycznie zawsze zostawał Włoch. Była to już niemalże niepisana tradycja i wszyscy byli przyzwyczajeni do tego, że będzie to funkcjonowało niemalże w nieskończoność. Dodatkowo pamiętajmy, że właśnie nawet sam skład kolegium kardynalskiego jednak preferował tutaj zdecydowanie kandydata po prostu z państwa włoskiego. Natomiast pojawił się, tak jak to niektórzy mówią, że no, najbardziej potocznie, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, tak, dwóch innych kardynałów, Sirio i Benelli, którzy byli niemalże pewnymi kandydatami do objęcia kierownictwa nad Kościołem rzymskokatolickim. Okazało się, że...
Podzielili mocno
tak wpływy, głosy. Na dodatek też ich stronnicy w tym wypadku nie za bardzo chcieli się przychylić do wyboru przeciwnika.
Także nie było możliwości zawarcia kompromisu,
stąd kandydatura Karola Wojtyły. Tak. Przy czym pamiętajmy, że w tym wypadku kandydatura praktycznie mogła paść z każdego innego kraju, natomiast pojawia się kandydatura Karola Wojtyły, osoby, dodajmy, nieznanej, uczestniczącej w życiu Kościoła, znającej języki, odgrywającej bardzo już dużą rolę też w Polsce i w strukturach Kościoła katolickiego. No ale ważne jest to, że też zostaje on zgłoszony przez to środowisko, byśmy powiedzieli, to jednak tej Europy takiej środkowo-wschodniej, tak? Bo kardynał Franz Koenig jest tutaj tą postacią, która odgrywa kluczową rolę. Ale samo zgłoszenie osoby Karola Wojtyły jest bez wątpienia olbrzymim zaskoczeniem. Jest to zerwanie z dotychczasową tradycją, zburzenie dotychczasowych zasad, które istniały i dodatkowo też olbrzymia niewiadoma. Pamiętajmy, że został już wypracowany pewien schemat zachowań, postępowania, które obowiązywał.
Chociaż trzeba przyznać, że ostatnie dwa pontyfikaty, a nawet i trzy, to było jednak odchodzenie od pewnych tradycji, od pewnych uświęconych zwyczajów, bo i zrezygnowano z lektyki, i zaczęli papieże pojawiać się w mediach, i tak dalej, i tak dalej.
Uczłowieczanie, tak byśmy powiedzieli, tutaj samych postaci, tak, kierujących, tak, kierujących polityką w Watykanie. Także tutaj papież stawał się bardziej ludzki, nie tak nieosiągalny jak wcześniej, czyli tak jak właściwie monarcha, tak, do którego dostęp mieli tylko nieliczni. I zmieniała się też ta obrzędowość, bo zmieniały się czasy. Pamiętajmy, II wojna światowa przebudowała, właściwie zniszczyła stary porządek. Powstawały nowe społeczeństwa na gruzach i zgliszczach, które pozostały po tej II wojnie światowej i Kościół musiał też się do tego dostosowywać. Dlatego te zmiany były powolne, ewolucyjne, ale dokonywały się.
Bo mamy za sobą przecież drugi Sobór Watykański, który rewolucjonizuje nawet liturgię. W związku z tym poszukiwanie człowieka, który będzie nadążał za unowocześnianiem Kościoła, ale z drugiej strony jednak będzie związany z tradycją. I nie było takiej kandydatury na zachodzie Europy, bo tam była presja nowoczesności zbyt mocna, natomiast tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej były osoby, które siłą rzeczy musiały być z jednej strony nowoczesne, ale z drugiej strony konserwatywne, by nie ulegać władzom komunistycznym.
Tak, pamiętajmy, że Karol Wojtyła będzie właśnie też tak określany. Tam dzisiaj się to wydaje wręcz nie do pomyślenia, tak? Ale wtedy przecież mówiono, że był rewolucjonistą, tak? Który całkowicie zmienia obraz Kościoła i w ogóle funkcjonowanie urzędu, byśmy powiedzieli, tak, papieskiego i zachowanie się też samego papieża później, ale tutaj mamy jeszcze przecież sam wybór. To już jest bez wątpienia potężny przełom.
Za chwilę do tego wrócimy, bo Karol Wojtyła jako biskup już rewolucjonizował, że tak powiem, zachowania hierarchów, bo to, co robił, to pewnie wielu dziwiło, szczególnie jeśli chodzi o kler, bo wierni raczej byli tym zachwyceni sposobem postępowania.
Otwarcie na młodzież, normalne rozmowy, normalny kontakt, nieutrudnianie dostępu do siebie, pomoc w rozwiązywaniu problemów, które wierni mieli. Także to są zupełnie nowe realia, ale też...
Takie skracanie swego rodzaju dystansu pomiędzy hierarchą a wiernym.
I pamiętajmy w tym wypadku też to chodzenie też w ubraniu też cywilnym, tak, wynikające z represji i z ówczesnej polityki stosowanej przez władze komunistyczne, które zabraniały przecież księżom organizacji wszelkiego rodzaju takiej działalności pozakościelnej i jednocześnie też, prawda, ograniczały ich wpływ na środowiska młodzieżowe jako te, które miały być całkowicie wychowane w ideologii komunistycznej. Więc tutaj Karol Wojtyła jest jednym z tych duchownych, którzy przełamują te bariery już w Polsce i wprowadzają bardziej otwarty taki kościół, w którym duchowny jednak uczestniczy w życiu tej społeczności wiernych i to był już bardzo wyraźny taki sygnał. Na dodatek dodajmy jedną rzecz. Był bardzo aktywny i starał się i bronić Kościoła, i go dostosowywać do nowych realiów, które istniały. To są też między innymi, pamiętajmy przecież ta próba, o czym już kiedyś wspominaliśmy, zantagonizowania Karola Wojtyły i prymasa Stefana Wyszyńskiego, tak? Czyli stary, młody, inne spojrzenie.
Nowoczesny, nie nowoczesny,
tradycja,
konserwatysta,
tak, tradycja, libera. Nowoczesność i próba doprowadzenia do tego, aby wśród przecież najwyższego gremium władz Kościoła w Polsce wprowadzić ten konflikt. Czysto przecież, dodajmy, sprawa mająca podłoże ideologiczne i do której wykorzystywano też przecież aparat bezpieczeństwa i agenturę, która istniała. Natomiast Karol Wojtyła jest tutaj postacią, która bez wątpienia otworzy zupełnie nowy rozdział.
Biskup Karol Wojtyła bywał w naszym terenie, w województwie podlaskim współczesnym. Kiedyś to było województwo białostockie bądź suwalskie. Czy w aktach służby bezpieczeństwa są jakieś informacje, próby inwigilacji, czy bezpieka się ukrywała tam po krzakach, żeby podglądać przyszłego papieża na kajakach?
Służba bezpieczeństwa była bardzo dobrze zorganizowana. Pamiętajmy, że przecież lata 60. to także wizyty kardynałów, biskupów w związku z uroczystościami milenijnymi. Służba Bezpieczeństwa miała swoich informatorów zarówno w miejscach, gdzie biskupi nocowali, posiadała też pełną dokumentację zdjęciową z ich pobytu i z całych właściwie uroczystości. Pamiętajmy, że w części miejsc był zakładany podsłuch. Tak więc tutaj ten jak gdyby dopływ informacji i władzy i aparat bezpieczeństwa posiadał naprawdę bardzo, bardzo dobry. Natomiast tutaj dodatkowo też pamiętajmy, że niestety, ale nawet jeżeli chodzi o te wyjazdy, obozy, to też zawsze w tym gronie znalazła się przynajmniej z jedna osoba, która na bieżąco
relacjonowała
przebieg takich zdarzeń i spotkań. Stąd też, no niestety, ale tak to wyglądało i kiedy oficjalnie, prawda, ówczesna prasa czy telewizja donosiły o próbach dialogu z Kościołem albo podkreślały też pozytywne stanowisko władz wobec Kościoła katolickiego, to w rzeczywistości pozostawał on i jego oczywiście duchowni, w tym również najbardziej aktywni wierni, cały czas w sferze zainteresowania aparatu bezpieczeństwa i był poddany ciągłej inwigilacji.
To nie zachowało się wiele z tych wyjazdów papieskich. Z tych wyjazdów
nie, pamiętajmy, że jednak
Hańce i Wigry.
Że jednak jakieś drobne wzmianki oczywiście są, natomiast pamiętajmy, że aparat bezpieczeństwa niszczył dokumenty i olbrzymia większość tych dokumentów po 1989 roku została zniszczona. Ubolewamy nad tym przede wszystkim też dlatego, że dzisiaj byłyby to znakomite materiały też historyczne.
I ilustracyjne do wszelkich różnych wydań. A
tak, opowiadające też nam historii, której nigdzie indziej nie zapisano.
To teraz powróćmy do wyboru papieża, bo to rzeczywiście była wielka, wielka sensacja, tym bardziej, że pontyfikat, jak pan wspominał, papieża Jana Pawła I był bardzo, bardzo krótki, 33 dni tylko i nagle hierarchowie Kościoła muszą wybierać kolejnego papieża.
Tak, i to jest problem. Pamiętajmy, że jedno konklawe za drugim, które się zbiera i pojawiają się ciągle kłopoty, ponieważ no, trzeba szybko tego następcę wybrać. Ten konflikt włoski, tak, który się pojawia, też nie sprzyja wizerunkowo też Kościołowi, tak, który zamiast szybko rozwiązać ten problem, zaczyna bardziej jak gdyby prowadzić wojnę
między sobą.
No i stąd pojawienie się kandydatury Karola Wojtyły jest jak gdyby i rozwiązaniem problemów i jednocześnie olbrzymim zaskoczeniem.
Ale także refleksją po wyborze Jana Pawła I na stolicę Piotrową ze względu na wiek, czyli poszukiwano kandydata stosunkowo relatywnie młodego.
Który jeszcze przez przynajmniej kilkanaście lat będzie mógł pełnić tę posługę i być papieżem, tak, a nie właściwie przygotowywać się już do odejścia i poszukiwać swojego następcy. No pamiętajmy, jest jednym z najmłodszych, tak, czy nie najmłodszym, 58 lat, to jest wówczas w Kościele na takie, biorąc pod uwagę urząd papieski i jednocześnie
już biskup i już kardynał, tak, czyli już stosunkowo zasłużony.
Zasłużony, doświadczony, hierarcha, mający olbrzymią wiedzę, aktywny i znany, prawda, także innym kardynałom. No więc tutaj pojawiają się zupełnie nowe atuty, które Karol Wojtyła posiadał. I sam przecież wynik, tak, konklawę, 99 głosów na 111, no świadczył o tym, że po tych wszystkich dyskusjach i
kardynałowie byli zmęczeni przeciągającą się debatą wyborczą.
Być może też, ale jednak byli skłonni na daleko idące zmiany po to, aby jednak Kościół mógł normalnie funkcjonować.
I poszukiwali człowieka, który będzie te zmiany realizował, ale z drugiej strony człowieka bardzo silnego wiarą, w sensie takim, że no, na pewno będzie mógł zaznaczyć granicę nieprzekraczalną, których te zmiany nie będą mogły dotknąć.
Tak, no podkreślano przede wszystkim też olbrzymią religijność i samo przywiązanie też do kościoła, to coś bardzo tutaj wydaje się trochę dziwne, tak? Ale to był element, który...
Konserwatywny rewolucjonista.
Tak, konserwatywny rewolucjonista, czyli jeden z tych duchownych, którzy walczyli ciągle z komunizmem, który bronił kościoła, bronił jego zasad, jego struktur i stanu posiadania też przecież przed zakusami komunistycznymi, a w związku z tym bez wątpienia wiązało się to z jego głębszą religijnością niż też tych duchownych reprezentujących ówczesną Europę Zachodnią. Jednocześnie też to ta walka wymagała aktywności, inteligencji, pomysłowości, kreatywności.
Dostosowywania się do realiów, w sensie właśnie zdobywania młodych, otwarcia kościoła na młodych, znalezienia wspólnego języka z młodym pokoleniem. To też dla wielu hierarchów było fascynujące, bo przecież na zachodzie Europy kościoły się zamykały, nie potrafiły nawiązać tego kontaktu ze zbuntowaną młodzieżą, bo to przecież 10 lat po wydarzeniach paryskich, po tej rewolucji młodzieżowej uniwersyteckiej i kościół, musiał znaleźć metodę na porozumienie z młodym pokoleniem.
Pamiętajmy, jeżeli mówimy o Paryżu, o Francji, to wtedy młodzi mieli innych idoli, tak? Che Guevara plus Lenina i jednak to był taki mocno moment, kiedy jednak ta młodzież odwracała się ku tej ideologii lewicowej.
Bardziej chyba nawet lewackiej.
Lewackiej, tak. Jeszcze bardziej skrajni. Natomiast tutaj jednak pojawienie się takiej osoby jak Karol Wojtyła będzie wróżyć jednak zupełnie nowe otwarcie.
Co później udowodnił swoim pontyfikatem. No i na zakończenie. Mamy tenże 16 października 1978 roku. W świat obiega wieść, że papież Polakiem. I jak ta wiadomość dla ówczesnych władz była, jak rażenie piorunem?
Och, to trzęsienie ziemi. Rażenie piorunem to jest za mało. Pamiętajmy, że chyba nikt z władz komunistycznych nawet w najśmielszych snach nie obstawiał tego, że Polak będzie mógł zostać papieżem, że Polak zasiądzie w Watykanie i w ogóle jakiekolwiek zmiany będą mogły być z tym związane. Pamiętajmy, jest to okres jednak bardzo mocnej walki ideologicznej, presji na Kościół, ograniczenia budownictwa sakralnego, wznoszenia kościołów.
Na świecie przygotowanie do interwencji w Afganistanie.
Tak więc tutaj mamy cały po prostu zbiór elementów, które raczej nie preferują jakiegokolwiek rozwoju, czy też otwierania możliwości szerszego funkcjonowania Kościołowi katolickiemu w Polsce. I jednak jest to potężne uderzenie w system komunistyczny, którego przedstawiciele z początku najnormalniej w świecie nie wiedzą, jak się zachować. Pojawiają się drobne wzmianki, czasami na pierwszych, czasami gdzieś na drugich stronach gazet wychodzących wówczas w PRL-u. I tak na dobrą sprawę w większości z nich nie podaje się nawet życiorysu Karola Wojtyły. Dopiero na drugi dzień, tak na dobrą sprawę, ten szok zaczyna powoli mijać i zaczyna być jak gdyby ustalana linia postępowania w związku z wyborem Karola Wojtyły na papieża. Tak? W związku z tym, że mamy nowego papieża Jana Pawła II, ponieważ pojawia się jedna kwestia. Trzeba tu pamiętać, że państwo reglamentowało wyjazdy zagraniczne w tym czasie, w tym również duchownych. Państwo dawało paszport na wyjazd lub nie i państwo ten paszport zabierało po powrocie. I teraz pojawia się też problem.
Jak się zachować?
Tak, pojechał Karol Wojtyła, jest Jan Paweł II. I teraz tak, jest to głowa obcego państwa, a jednocześnie obywatel państwa polskiego. Więc w ogóle tak, czy go wpuścić, czy go nie wpuścić, a poza tym...
zabrać mu paszport, tak, czy nie? Unieważnić.
A poza tym w dobrym tonie, pamiętajmy, leżało zaproszenie. Przynajmniej tak niezwykle ważnej postaci, wywodzącej się z własnego tutaj, prawda, kraju, z Polski, do złożenia wizyty w tym
przywódcy
kraju.
Przywódcy obcego państwa, posługując się tamtejszą nomenklaturą.
Tak, i na dodatek przywódcę państwa, który totalnie był skonfliktowany, czyli był przeciwnikiem ideologii komunistycznej istniejącej wówczas w państwie polskim. Tak więc tutaj zaczęły się nakładać na siebie wszystkie te elementy, doprowadzając do tego, że faktycznie polscy komuniści mieli niezwykle trudny orzech do zgryzienia i problem do rozwiązania. To nie było wcale takie proste i oczywiste, prawda? Dla nas dzisiaj jest to sprawa prosta. Polak, prawda, ma prawo przyjechać, zapraszamy go, jesteśmy dumni i szczęśliwi. No wtedy komuniści nie byli ani dumni, ani szczęśliwi. Był to dla nich olbrzymi problem, z którym musieli sobie poradzić. I w dalszej perspektywie też z tą wizytą, która gdzieś tam na horyzoncie musiała się pojawić.
Do tych kwestii będziemy powracali, a wszystko zaczęło się 16 października 1978 roku z chwilą wyboru kardynała Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Przypomnijmy, przybrał tytuł papieża Jana Pawła II. Teraz jest świętym. Będziemy i do tej rocznicy, i do sytuacji, która wykreowana została dzięki temu wydarzeniu, powracali w naszych rozmowach. A dzisiaj naszym gościem był profesor Krzysztof Sychowicz z Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Za uwagę dziękuję również Lech Pilarski. Do usłyszenia.